Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat Europa, nowe rozdanie. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Bardzo dziękujemy za czas, który pan nam poświęcił już po godzinie 18:15. Teraz temat, jak wspominaliśmy pod koniec naszego spotkania, chcemy kontynuować. Myślimy o tym nowym rozdaniu, o zmianie układu. Pytanie, czy to rzeczywiście jest możliwe, panie profesorze.
Mówimy właśnie o Europie i nowym rozdaniu w kontekście wypowiedzi bardzo ważnych polityków krajów Unii Europejskiej, takich jak chociażby premier Włoch, jak wicepremier Włoch Matteo Salvini, jednocześnie minister spraw wewnętrznych tego kraju, jak premier Węgier Viktor Orban. Przypomnę, że Viktor Orban zapowiada tektoniczny wstrząs, który ma się mamy zaobserwować w Unii Europejskiej w maju przyszłego roku, kiedy odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. I Viktor Orban zapowiada duże zmiany, postuluje wymianę Komisji Europejskiej na nową, postuluje wymianę posłów do Parlamentu Europejskiego i w ogóle twierdzi, że trzeba jakoś dolawirować do maja, gdyż przypomnę, że podobnie jak Polska, Węgry zostały postawione pod pręgierzem i wdraża się przeciwko nim słynny artykuł 7, który ma prowadzić do nałożenia na Węgry sankcji. Mimo że Viktor Orban i jego partia Fidesz pozostaje w największej grupie politycznej Europejskiej Partii Ludowej, zwanej Hadecją, to Viktor Orban zdaje się nie widzieć już swojej przyszłości w tym ugrupowaniu, chociaż wprost tego nie powiedział. Natomiast spotkał się i pozostaje w kontakcie z wicepremierem Włoch Matteo Salvini, który był wcześniej posłem do Parlamentu Europejskiego. I pan Salvini uważa, który notabene stoi na czele Lega Nord, czyli Ligi, że chce stworzyć ogólną europejską Ligę Lig, czyli ugrupowania antyestablishmentowe, które postawią tamę liberalnej i lewicowej, wręcz komunistycznej polityce w Unii Europejskiej. Pan Matteo Salvini przeciwstawia się już teraz decyzjom Komisji Europejskiej i to bardzo twardo, co zyskuje mu popularność. Mówi, że nie rządzimy Włochami, jakbyśmy byli sługami Brukseli. To jest twarda odpowiedź Matteo Salviniego na zarzuty Komisji Europejskiej, że budżet jest niezgodny z jej, czyli Komisji, oczekiwaniami. No ale wracając do wizji, to tak jak powiedziałem, Matteo Salvini zapowiada, że w maju przyszłego roku oczekuje, ma nadzieję, że nastąpi rewolucja zdrowego rozsądku w Europie. Znane pismo europejskie o nazwie Politico publikuje co ruszto materiały i artykuły o znamiennych tytułach przestrzegające opinię publiczną, że, cytuję tutaj, populiści szykują się na przejęcie Europarlamentu już za rok. Stąd też zastanawiamy się, czy Europa, nowe rozdanie, to jest tylko postulat, czy jest to jednak kwestia realna i w jaki sposób może się włączyć do tego taki kraj jak Polska, jak polscy obywatele. Ale zanim jeszcze o tym, to warto przypomnieć, że oprócz Węgier i Włoch, o których tutaj mówimy, to budzą się obywatele Unii Europejskiej, ci, którzy zaczynają przecierać oczy i patrzeć, w jakim kierunku zmierza Unia, i dołączają się do tego marszu, który może zakończyć się skutecznym marszem przez instytucje europejskie właśnie osób nastawionych prawicowo i konserwatywnie, tak jak niegdyś taki marsz zaproponowali i rozpoczęli liberałowie i zieloni. Do tych krajów, takich jak Włochy czy Węgry, zaliczyć też trzeba Austrię, gdzie przecież współrządzi prawicowa, konserwatywna FPÖ, a także w Niemczech alternatywa dla Niemiec, która zyskuje coraz to większe i szersze poparcie. Przypomnę, że nawet w ostatnich wyborach w Landzie Bawaria, właściwie to w wolnym państwie Bawaria, zyskała ponad 10% i jest reprezentowana już w niemal wszystkich krajach związkowych Niemiec, poza jednym. Także w Szwecji, w Holandii, na Litwie, gdzie przedstawicielstwo swoje mają również Polacy, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, której to przewodzi europoseł Waldemar Tomaszewski. W tym kontekście chciałem powiedzieć i przypomnieć o ruchu, który powstał 2 lata temu w Polsce, w Częstochowie, ruchu Europa Christi, którego moderatorem i założycielem jest ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, redaktor honorowy, naczelny tygodnika katolickiego Niedziela. Ja miałem to szczęście, przyjemność i honor od samego początku uczestniczyć w rozwoju tego ruchu. Nawet należę do osób, które inspirowały pewne kroki związane z jego powstaniem czy ukształtowaniem się. Ale najważniejszy jest program ruchu Europa Christi, który, jak powiedziałem, zapoczątkował swoją aktywność 2 lata temu po referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii. Wówczas odbyło się takie spotkanie w redakcji tygodnika katolickiego Niedziela. Imieniny księdza Infuata było z 200 osób, osoby duchowne, świeckie, politycy. I przy tej okazji odbyła się konferencja. I ona stała się zaczynem ruchu Europa Christi, który, jak mówi jej moderator, postawił sobie za cel przywrócenie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Ja miałem okazję wygłoszenia wówczas referatu o chrześcijańskiej demokracji, jak i później o celach ruchu Europa Christi, a także niedawno w trakcie Kongresu Europa Christi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówiłem o znaczeniu symboliki chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej Unii Europejskiej, w jaki sposób krzyż i inne symbole są rugowane z tej przestrzeni publicznej, a wcześniej był przystanek Europa Christi na Litwie organizowany przez europosła Waldemara Tomaszewskiego, a także zorganizowaliśmy takie spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie mówiłem o politycznym wymiarze ruchu Europa Christi. Ruch ten przede wszystkim stawia sobie za cel powrót do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, jej tradycji, kultury, historii oraz jej chrześcijańskich korzeni. Innymi słowy, rzecz ujmując, jesteśmy przeciwko fałszowaniu historii naszego kontynentu poprzez usuwanie wszelkich zapisów z najważniejszych dokumentów europejskich, Unii Europejskiej o chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Mówimy także tak dla narodowych tradycji poszczególnych państw Europy oraz odkłamywaniu, jak wspomniałem, wspólnej historii Europy. A także, a może przede wszystkim, bo stawiamy to na pierwszym miejscu, stosunek do życia. Stosunek do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Życie po prostu musi być chronione bez żadnego ale, czyli warunkowości. Także ruch Europa Christi stawia na rodzinę w jej tradycyjnym ujęciu i przeciwstawia się zdecydowanie lansowanej od dawna już niestety w Unii Europejskiej ideologii LGBT z dodatkiem I i Q, czyli interseksualiści, queers i inne litery. Powtarzam, stawiamy na tradycyjny model rodziny, czy też naturalny model rodziny. Oczywiście tych punktów, które rozwijane są przez ruch Europa Christi i proponowane w dalszej aktywności, bo tworzą się kluby nie tylko w Polsce, ale także, jak wspomniałem, na Litwie. Jadąc do telewizji Trwam i tutaj do Radia Maryja, rozmawiałem z aktywistami ruchu Europa Christi, którzy poinformowali mnie, że są zaawansowane rozmowy prowadzone z włoskimi działaczami pro-life. Wcześniej te osoby były i posłami do Parlamentu Europejskiego, i aktywistami ruchu Jeden z Nas. Także ruch ten się rozszerza. Jak powiedziałem, były dwie już konferencje, i to międzynarodowe. W jednej z nich uczestniczył między innymi kardynał Robert Sarach, który zaprosił nas, kilka osób, do Rzymu i mieliśmy okazję porozmawiać na temat perspektyw rozwoju ruchu Europa Christi w kontekście warunków społeczno-politycznych, jakie zaistniały w Unii Europejskiej, zwłaszcza w ostatnim czasie. Mówiłem tutaj o kwestii Brexitu, czyli wychodzeniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także rozmawialiśmy o innych kwestiach, jak chociażby w sprawie migracji czy islamizacji Europy. Wiele osób, które nie są bezpośrednio związane z ruchem Europa Christi, ale w Polsce, dostrzega mankamenty funkcjonowania Unii Europejskiej. W pierwszej części programu przytaczałem słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który twierdził, że nowe elity redukują człowieka do stanu zwierzęcego, a religia znaczy dla nich tyle, co wegetarianizm. W tym kontekście warto zapytać, kim są te elity? Elity Unii Europejskiej. Wskazywałem, że największą grupą polityczną jest Europejska Partia Ludowa na gruncie europejskim, czyli Parlamentu Europejskiego, i to ona obsadza wszystkie najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej, począwszy od szefa Komisji Jean-Claude'a Junckera przez szefa Parlamentu Europejskiego. Teraz funkcję tę sprawuje Antonio Tajani, do szefa Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, który nie został wskazany ani wybrany przez polski rząd, a właśnie przez aktywistów Europejskiej Partii Ludowej, a szczególnie aktywistów niemieckich na czele z panią kanclerz Angelą Merkel. Ksiądz arcybiskup, którego cytowałem przed chwilą, również zwracał uwagę na tendencje panujące w Unii Europejskiej, które przemieniają się w miękki totalitaryzm, jak to nazwał. A skoro tak, to chrześcijanie, odpowiedzialni obywatele, powinni organizować się i znaleźć odpowiednie na to antidotum. Coraz więcej osób w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, ale jak powiedziałem, w różnych krajach Unii Europejskiej, i na Węgrzech, i w Austrii, i we Włoszech, i w Niemczech, i we Francji. Tam ruch narodowy przecież jest silny, zmienił swoją nazwę pod wodzą teraz Marine Le Pen, ale i w Szwecji, i w Holandii, jak swoją na Litwie, i w innych krajach unijnych, dostrzega, że Unia Europejska stała się organizacją nieprzyjazną obywatelowi i, jak wskazałem, zafałszowuje swoją przeszłość. Coraz śmielej przebijają się informacje dotychczas może nieukrywane, ale nienagłaśniane, jak chociażby o tym, że w Unii Europejskiej panuje deficyt demokracji, a najważniejsze decyzje podejmowane są poza wiedzą obywateli i poza demokratycznymi strukturami. Nawet jeśli mówimy o Unii Europejskiej, choć one z demokracją wiele wspólnego nie mają, tutaj wskazuje się na Parlament Europejski, który jest niejako listkiem figowym demokracji w Unii Europejskiej. Ale mówiłem również w pierwszej części programu o grupie Spinelli, która zawiązała się w Parlamencie Europejskim w 2010 roku i która to grupa skupia, jak sama się szczyciła wówczas i szczyci, ponad 100 posłów do Parlamentu Europejskiego z niemal wszystkich grup politycznych, ale także innych polityków, którzy, jak czytam w ich ulotce, którą przesłano mi do biura brukselskiego, przenosi interes ogólnoeuropejski ponad interes państw narodowych. A nazwa grupy, grupa Spinelli, wywodzi się od jej założyciela, może nie tej grupy, ale tego ruchu, Altiero Spinellego, włoskiego komunisty, który był współautorem manifestu z Ventotene, wespół z Rosim, gdzie napisał, czy postawił postulat likwidacji państw narodowych, a także likwidacji własności prywatnej. I do tej osoby odwołują się i do jego wizji odwołuje się nie tylko główny animator tego ruchu, szef grupy liberałów Giffe Hofstadt, ale także z IPP Elmar Brok, czy z Polski jest na zdjęciu zamieszczona pani Danuta Hibner, a w spisie też czytamy, że do grupy tej należy pani Róża Thun i inne osoby, także z grupy Zielonych czy innych mniejszych grup politycznych, bądź jak wspomniałem inni politycy. A przypomnę, że Jean-Claude Juncker nie aż tak dawno, gdy przedstawiał swoją wizję rozwoju Unii Europejskiej, wymieniał ojców założycieli tejże Unii, to nie wymienił żadnego chrześcijańskiego demokraty. Ani Konrada Adenauera, ani Roberta Schumana nie wymienił, ani de Gasperiego, ani też innych, tylko mówił o Altiero Spinellim i jego profetycznej wizji, którą zamieścił w manifestie z Ventotene. Też warto przypomnieć, że po wypadkach, które miały miejsce w Unii Europejskiej w związku z referendum brexitowym, pani kanclerz Angela Merkel zorganizowała taki mini szczyt europejski właśnie na wyspie Ventotene, aby oddać hołd panu Altiero Spinellemu i też mówiono o jego wizji Europy, która jest natchnieniem dla tychże polityków do dnia dzisiejszego. Na marginesie warto dodać, że córka Altiero Spinellego, Barbara Spinelli, jest europosłanką obecnie w Parlamencie Europejskim, została wybrana z ruchu, z partii komunistycznych włoskich. Jeśli jeszcze dodamy do tego, że jej partner życiowy Tommaso Padoa-Schioppa, który uchodzi za współtwórcę waluty euro, był przyjacielem George'a Sorosa, znanego finansisty i filantropa, który, jak twierdzi wielu, ma przemożny wpływ na decydentów Unii Europejskiej, to koło nam się zamyka. A żeby je tak już naprawdę domknąć, przypomnieć należy, że jakiś czas temu podano nawet w mediach, że grupa hakerów pozyskała informacje z internetu, z zamkniętych baz danych pana George'a Sorosa i udało się dowiedzieć, że stworzył on listę 226 posłów do Parlamentu Europejskiego, na których może liczyć w Parlamencie Europejskim. Na liście tej znalazło się 6 europosłów z Polski. Mówię o tym dlatego, że grupy liberalno-lewicowe, a nawet komunistyczne, które, żeby użyć języka z ulotki, czy też z manifestu Ventotene, przedkładają interes ogólnoeuropejski ponad interes narodowy, czyli działają de facto przeciwko tymże narodom. Tam nie wiem, czy to jest zgodne z konstytucją tych krajów. Podejrzewam, że aktywność w tej grupie posłanek czy posłów polskich no niekoniecznie może być zbieżne z zapisami polskiej konstytucji, ale te osoby są aktywne i działają i tacy politycy jak Viktor Orban, jak Matteo Salvini, jak Di Maio, czy też politycy z AfD, czy francuscy politycy prawicowi postanowili rzucić rękawice temu tym osobom, które reprezentują tenże nurt, moim zdaniem, niekorzystny dla rozwoju naszego kontynentu i będą proponowali w najbliższym rozdaniu zmiany. I dlatego też część katolików, chrześcijan, także w Polsce, zastanawia się już od ponad dwóch lat, czy warto, aby katolicy i chrześcijanie mieli swoją reprezentację i czy warto jest, aby mówili własnym głosem i artykułowali te postulaty, o których mówiłem na wstępie swojego obecnego, krótkiego, jak mam nadzieję, wystąpienia i czy warto, aby brali oni udział aktywny w życiu politycznym, bądź to w ramach dużej formacji, bądź też przy tworzeniu osobnej formacji. To w zależności od warunków, jakie będą najkorzystniejsze w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, które tutaj wymieniłem.
Pan profesor wspomniał o Europa Christi, to ruch, to ludzie, czyli ten ruch oddolny. Pytanie, jakie jest też nastawienie różnych narodów w Europie co do tych zmian, bo i Rada Europejska, i Parlament Europejski, i Komisja Europejska chociażby tykają się Polski, Węgier, Rumunii, też nawet Francja, partia prezydencka przegłosowała w Komisji Spraw Europejskich francuskiego Zgromadzenia Narodowego propozycję nowej europejskiej rezolucji przeciwko właśnie Polsce, Węgrom, Rumunii. W tekście uchwały można przeczytać, iż w trzech wymienionych krajach niezależność sądownictwa i pluralizm mediów są zagrożone i że należy wspierać wysiłki Komisji Europejskiej w ramach procedury z artykułu 7. Jest to też mowa o tym, iż w przyszłym budżecie Unii wypłata środków powinna być uzależniona od przestrzegania rządów prawa. Ten pluralizm, nie wiem, czy dobrze rozumie, czy jeszcze zbyt mało mediów kupiło Francja, czy Niemcy, czy inne kraje, czy mamy się w jeszcze większej ilości mediów szeroko pojętych wyzbywać, bo chyba z prasą to już się rozprawili.
Takie oświadczenia są po prostu kuriozalne. Trzeba wrócić do prawa Unii Europejskiej. Prawo pierwotne to są traktaty. A traktaty gwarantują każdemu państwu członkowskiemu swobodny rozwój mediów, do czego ani Komisja Europejska, ani żaden inny organ nie ma nic. Podam konkretny przykład. Gdy Telewizja Trwam była dyskryminowana w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, ja zwróciłem się do komisarza odpowiedzialnego wówczas w komisji o tym, za ten obszar, aby zajął stanowisko w tej sprawie. Odpisał mi, że prawodawstwo Unii nie pozwala Komisji Europejskiej mieszać się w te sprawy medialne. Jest to zagwarantowane poszczególnym państwom narodowym. Więc jak chodziło o Telewizję Trwam, Komisja na piśmie, podkreślam, na piśmie przedstawiła, że nie ma co do tego kompetencji. Druga kwestia, o której mówił ojciec, cytując te oświadczenia zagraniczne, to sądownictwo. Otóż reforma sądownictwa jest również zagwarantowana do bezpośredniej dyspozycji, leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.
Taka dyskryminacja sędziów ze względu na wiek, prawda, ograniczenie wiekowe. Tak się przejmuje francuska partia prezydencka.
Tak to możemy mówić o dyskryminacji praktycznie w każdej dziedzinie. Niedawno prezydent Duda, będąc w Niemczech, jeśli dobrze pamiętam, mówił, że wiek 65 lat to jest wiek przejścia na emeryturę większości osób w Polsce, więc nie wiem, kogo tutaj dyskryminujemy i jak ma wyglądać ta dyskryminacja, pozytywna czy też negatywna, ale bez względu na to, jaką kto ma opinię, czy to jest zbyt wczesne, czy zbyt późne przejście na emeryturę, to decyzja należy do Polaków, jeśli idzie o polskie przepisy, do Niemców, jeśli dotyczy to przepisów niemieckich. Do tego nie ma nic Komisja Europejska. Ona oczywiście postulowała, aby wydłużać wiek emerytalny. Niemniej, jeśli idzie o sądownictwo i teraz media, no to mówiąc wprost, większość w Komisji Europejskiej, tak jak powiedziałem, mają przedstawiciele liberalno-lewicowi, którzy nazywają się Europejską Partią Ludową, a także chadecją. Przypomnij, pan Timmermans należy do tego odłamu lewicowego i po prostu biorą w obronę partię, która z nimi współpracowała i która jest dla nich najbardziej korzystną. Wracając do głównego zagadnienia, czyli tych oświadczeń, które cytował ojciec, to powstaje pytanie, czy ktokolwiek we Francji, w Niemczech, w Szwecji może kreślić tego typu sformułowania i postulaty. Nie, my weszliśmy do Unii Europejskiej na określonych zasadach, co do pewnych reguł gry zobowiązaliśmy się, że będziemy, czy możemy cedować swoje prerogatywy na odpowiednie agendy Unii Europejskiej. Natomiast pewne obszary zostały zagwarantowane do decyzji władz krajowych. I bez względu na to, czy rządzi w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie rządziła inna formacja, to bez zmiany tych traktatów nie jest możliwe, teoretycznie przynajmniej, wtrącanie się w te obszary Unii Europejskiej. Ale tu zwracam uwagę na podwójne standardy, o których tak głośno, zwłaszcza w obecnym czasie. I mówi o tym nie tylko polski rząd, ale rząd węgierski, rząd włoski. Mówią też politycy austriaccy, mówią też politycy niemieccy, choć nie pani kanclerz Angela Merkel. Oczywiście próbuje się na podstawie tych traktatów dopisać pewne szczegółowe doprecyzowania, które będą zgodne z wolą, intencją formułujących je osób, a niekoniecznie przyjaznych Polsce. I tak w projekcie chociażby budżetu planowanego na kolejną siedmiolatkę proponuje komisja wprowadzenie mechanizmu blokującego przyznawanie środków unijnych poszczególnym krajom, które będą rzekomo naruszać praworządność, i tu jest moim zdaniem klucz całej sprawy. Zapis brzmi, że jeśli komisja stwierdzi, cytuję, uogólnione braki. Prawda? Pytanie, co to oznacza? Jeśli na przykład Francja przekracza dopuszczalny deficyt budżetowy, do którego się zobowiązała, to mamy do czynienia ze szczegółowymi brakami. I tutaj żaden z polityków nie podnosi kwestii karania Francji albo wprowadzania sankcji. Jeśli przedstawia się ten problem panu Junckerowi, pytając, dlaczego on nic nie robi, to on odpowiada, bo to jest Francja, tak? Czy to jest argument merytoryczny i na jakiej płaszczyźnie możemy go rozważać? Natomiast jeśli...
Włosi mają 3 tygodnie, tak, na przedstawienie nowego budżetu.
No tak, Włosi mają... To Komisja Europejska wyznaczyła im pewien okres czasu, twierdząc, że nie godzi się na budżet przedstawiony przez nowy rząd, czyli Koalicję 5 Gwiazd i Ligi, dawniej Lega Nord to się nazywało, czy nawet jeszcze nazywa, ale używa się nazwy Liga, to wspomniany wcześniej wicepremier Matteo Salvini odpowiada wprost, konkretnie. Nie rządzimy Włochami, jakbyśmy byli sługami Brukseli. I dodaje, że nie ma możliwości zmiany budżetu. Będziemy oczywiście wyjaśniać komisji, ale się nie cofniemy. Czas pokaże, jak Włosi rozwiążą ten problem, bo jeśli ojciec wspomina akurat kwestię włoską, to... Może nie wszyscy wiedzą, że sprawa polska była nagłaśniana. Kwestia węgierska również jest dyskutowana, ale w kuluarach najwięcej obaw wzbudzają Włochy i ich budżet, gdyż panuje powszechne przekonanie, że to Włosi mogą rozsadzić Unię od środka, i to zarówno pod względem gospodarczym, jeśli komisja ma rację i ten budżet jest przeszacowany, a rząd włoski myślę, że będzie miał opory z cofnięciem się, gdyż dużo obiecał swoim obywatelom, i z drugiej strony pod względem politycznym, gdyż Włosi, podobnie jak Węgrzy, nie ukrywają, że chcą zmienić reguły gry w Unii Europejskiej. Mówią tutaj o tąpnięciu, mówiłem o rewolucji zdrowego rozsądku, czy też wstrząsach tektonicznych, jakkolwiek by to nie ubrać w pewną otoczkę werbalną. Wielu polityków, a zwłaszcza tych wymienionych, liczy na przetasowania w Unii Europejskiej, i tak jak cytowałem tutaj pewien periodyk Politico, który martwi się i straszy, że populiści szykują się na przejęcie Europarlamentu już za rok, przeliczają już teraz mandaty na podstawie wskaźników procentowych, jakie konkretne partie uzyskują. A warto przypomnieć, że nie tak dawno odbyły się wybory w wolnym państwie Bawarii, czyli w tymże regionie i landzie, i rządząca dotychczas CSU zanotowała najgorszy wynik od 60 kilku lat, spadek 10%, SPD również ponad 10% mniej, miała 20%, teraz ma niespełna 10%. I komentatorzy polityczni i politycy bardzo się martwią, że te wyniki przełożą się na wyniki wyborów do Europarlamentu. Uważają już teraz, że ten, kto się wiąże z panią kanclerz Angelą Merkel, czy to w rodzinie politycznej CDU, CSU traci, czy też w koalicji ogólnoniemieckiej CDU, CSU, SPD traci jeszcze więcej, i obawiają się, że jeśli te wyniki będą miały przełożenie na wyniki wyborów do Europarlamentu, to wszystkie te formacje nazywane już teraz establishmentowymi stracą po 10-15% i elektorat odpłynie do innych formacji politycznych, nowych, antyestablishmentowych. To nie znaczy, że do prawicowych, bo także do zielonych odpłynęli, do wolnych wyborców, do różnych. Ludzie szukają alternatywy, gdyż widzą, że Unia Europejska nie funkcjonuje tak, jakby obywatele sobie tego życzyli, a czytelnym tego przykładem, wyrazem jest polityka migracyjna kanclerz Angeli Merkel i w ogóle Unii Europejskiej w tym zakresie. Przy okazji wychodzą inne kwestie, takie jak chociażby te, o których mówiłem przy okazji ruchu Europa Christi, który postuluje, najkrócej rzecz ujmując, powrót do normalności.
Dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś w Rozmowach Niedokończonych jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Europa, nowe rozdanie. Myślimy też o wyborach 26 maja przyszłego roku. Będą miały miejsce Wiosna Ludów. Nowa Wiosna Ludów, tak możemy powiedzieć. Może to będzie też bardziej przyjazny klimat dla Polski, znacznie bardziej otwarty może i na nasze argumenty. Nie będziemy taką tarczą strzelniczą dla tych, którzy sprzeciwiają się chociażby reformom, które są prowadzone przez obecny rząd. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55. Drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Oraz dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Pamiętajmy o tym, że gdy uzyskamy połączenie, wyciszmy swoje radio, czy wyłączmy je zupełnie, będziemy się komunikowali, będziemy się słyszeli też przez Państwa telefon.
Zabijasz wrogów, wolisz żyć w kłamstwie. sztuczne zęby i uśmiechy. Ładnie, ślicznie i na efekt płuc błysknięć gwiazdek i na luzie szpan. Puste domy i kościoły, chłodne wnętrza, krótkie stoły, życia ćwierć, alkohol z lodem, dyskoteka trwa. Moja Europo, Pan nad Tobą płacze, Ty zabijasz proroków, wolisz żyć w kłamstwie, w siatce pozorów, w blichtrze kolorów, za 30 srebrników kupujesz zbędny spór.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. No właśnie ta piosenka włączona w tej chwili była. Moja Europo, Pan nad Tobą płacze. I na pewno płacze, ponieważ Jan Paweł II powiedział: otwórzcie drzwi Chrystusowi. A Europa otworzyła drzwi, ale Marksowi, jak profesor wspominał. Ja jeszcze mam kilka takich refleksji i w tych refleksjach będą pytania. A odnośnie pana profesora, to ja myślę, że pan profesor nie jest gościem, tak jak powiedział ojciec Tadeusz, tata rodziny Radia Maria, tylko jest domownikiem, po prostu jest w domu, u nas, w rodzinie Radia Maria i w rodzinie Moherów. Panie profesorze...
Stawiamy, stawiamy te pytania, panie Stanisławie, tak?
Tak.
Dziękuję.
Panie profesorze, ja myślę tak, że Unia Europejska to taki lew już stary, ze spruchniałymi zębami i zdartymi racicami, to znaczy pazurami, i w zasadzie jest to 10% chyba tak mniej więcej populacji światowego społeczeństwa i w zasadzie tak się bardzo nie liczy. No i Unia Europejska jest bardzo zepsuta i myślę, że na przestrzeni następnych lat, jeśli się nie naprawi, jeśli, bo Węgrzy, Polska i inne już narody się budzą, chcą ratować tę Unię Europejską. To nieprawda, że Polska, Węgrzy chcą rozwalić Unię. Nie, my właśnie chcemy Unię Europejską doprowadzić, żeby była tak jak trzeba, żeby opierała się na zasadzie, tak jak ojcowie założyciele postanowili, na zasadzie chrześcijańskich. Ale ja sądzę, że Unia Europejska jest rozgrywana przez światowy rząd. On tam gdzieś jest zadekowany, tam powiedzmy...
Panie Stanisławie, gdybyśmy tak pytania, żebyśmy formułowali, bo chcielibyśmy też odebrać następne, bo moglibyśmy opowiadać o tym, co się dzieje. Jeżeli są konkrety, bardzo proszę.
Chcę właśnie zapytać i powiedzieć, zapytać, czy profesor się zgodzi, że te państwa zachodnie, Francja, Włochy nie już teraz, ale Niemcy, oni właśnie doprowadzają do rozwalenia Unii Europejskiej, bo wyrzucają Boga, a bez Boga to faszyzm, pan komunizm padł i padnie liberalizm. A Polska, Węgry i inne kraje, i Litwa chcą tę Unię Europejską ratować. Dziękuję uprzejmie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie, panie profesorze.
Również przyłączam się do podziękowań i pozdrawiam serdecznie pana Stanisława. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podzielił się refleksjami. I co do pytania, czy zgadzam się, że Francja i Niemcy tę Unię rozbijają, a my chcemy ją ratować, to zacznę od końca. Czyli tak, tak, chcemy uratować, czyli sanować Europę, Unię Europejską, która przybrała kształty karykaturalne. Natomiast jeśli pan mówi o Francji i o Niemczech, to obecnie sprawujący rządy w tych krajach, czyli pani kanclerz Angela Merkel i wtórujący jej wybrany później pan prezydent Emmanuel Macron, są de facto decydentami tej Unii, o której mówimy. Natomiast nie generalizowo, choć są to formacje, osoby rządzące, to w tych krajach również budzą się ruchy zdroworozsądkowe, jeśli idzie o Unię Europejską. No przecież to na krytyce pani Angeli Merkel, pani kanclerz, wyrosła Alternatywa dla Niemiec, która uzyskuje 10-12%, a nawet 14% w innych regionach Niemiec. Tylko i wyłącznie na krytyce tego, co robi z Niemcami, z Unią Europejską. I we Francji również na przykład Zgromadzenie Narodowe, wcześniej Front Narodowy Marine Le Pen, uzyskuje coraz to lepsze wyniki. Według niektórych sondaży jest już na drugim miejscu, a popularność pana Macrona spada. Przypomnę, że to Niemcy i Francja stanowią główny napęd Unii Europejskiej. Nazywany jest ten duet silnikiem dwutaktowym, który ciągnie Unię Europejską do przodu. Według niektórych, moim zdaniem mających rację, spycha ją w przepaść i idzie o to, aby tę Unię Europejską, jeśli to możliwe, sanować. I pan Stanisław ma absolutną rację, zwracając uwagę na fakt, że trzeba wrócić do chrześcijańskich korzeni. Mówiłem o odbudowie chrześcijańskiego myślenia o Europie, bo europejska tożsamość ma chrześcijańskie korzenie. I pomijanie, zbywanie milczeniem tej kluczowej, podstawowej informacji, moim zdaniem leży u przyczyny uwiądu tego projektu politycznego, który w tej chwili nazywa się Unią Europejską i której podstaw leży traktat lizboński czy Karta Praw Podstawowych. Dlatego mówiłem o założeniach ruchu Europa Christi. Jednym z tychże założeń jest powrót do chrześcijańskich korzeni, ale i odkłamywanie historii. Ja przypomnę tylko, że w 2005 roku, kiedy Parlament Europejski przyjmował rezolucję na okoliczność zakończenia II wojny światowej, polscy europosłowie proponowali, aby wpisać tam zdanie o tym, że II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku. Absolutnie nie było na to zgody. Europosłowie z innych krajów twierdzili, że jest to wyłącznie subiektywny pogląd Polaków, że absolutnie II wojna światowa 1 września 1939 roku nie wybuchła. Oczywiście możemy prowadzić dyskusje, czy to historyczne, na płaszczyźnie międzynarodowej, ale powiadam raz jeszcze, potrzeba jest nowego rozdania w Europie, w Unii Europejskiej, na które to rozdanie liczą pragmatyczni politycy, tacy jak Viktor Orban, Matteo Salvini, jak politycy polscy, jak politycy austriaccy, część polityków niemieckich, francuskich, szwedzkich, holenderskich, gdzie nie będziemy musieli o tych sprawach podstawowych deliberować i organizować długich debat. My proponujemy jako ja mówię my, ja jestem tutaj takim wyrobnikiem ruchu Europa Christi. Proponujemy powrót do tych najważniejszych wartości, czyli wartości podstawowych, powtórzę raz jeszcze, odbudowy chrześcijańskiego myślenia o Europie i jeśli to nastąpi, to możemy mówić o sanacji. Żaden dom, który jest zbudowany na wątłych fundamentach, nie przetrwa, a w tej chwili Unia Europejska, tak jak pan tutaj zaznaczył, no swoimi fundamentami sięga już nie socjalizmu, ale nawet marksizmu. Mówiłem o grupie Spinellego i nie opowiada się za kulturą życia. Myślę tu o ochronie życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, a coraz to lansuje niestety kulturę śmierci. I to nawet dla dzieci, które już żyją, przecież przegłosowano eutanazję w niektórych krajach Unii Europejskiej, a ubiera się to w słownictwo bardzo przyjazne. Ja nawet przed sobą mam taką ulotkę angielską, w której to zapraszają europosłowie z ALDE, czyli z liberałów z frakcji pana Giefer-Hofstadta, na debatę o prawie do godnej śmierci. Prawo do godnej śmierci. Kto nie chciałby mieć prawa do godnej śmierci? Jak to zagwarantować? Znak zapytania. Odpowiedź? Eutanazja. Zabijanie starszych osób. Wrócę raz jeszcze myślą do przystanku ruchu Europa Christi, który miał miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tak się też wtrącę, że też wstydu nie mają takie rozwiązania proponować, gdy są na takim poziomie, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, dobrobyt, prawda?
Tak, z tym, że jak powiadam, te rozwiązania proponuje się w sformułowaniach bardzo przyjemnych dla ucha, czyli prawo do godnej śmierci. Każdy chce mieć prawo do godnego życia, tak? A co to znaczy prawo do godnej śmierci? Wspomniałem przed chwilą o konferencji Europa Christi, w trakcie której w Lublinie ksiądz profesor Józef Krukowski miał wykład, znany prawnik, który twierdził, że te osoby w Unii Europejskiej liberalno-lewicowe przejęły słownictwo chrześcijańskie i zmieniły ich znaczenie tego słownictwa, jego znaczenie. Zmieniły znaczenie tego słownictwa, używając przeciwko człowiekowi. I to moim zdaniem jest jeden z tegoż przykładów. Stąd też postulat do powrotu do normalnych sformułowań, które ludziom mówią wprost, o co chodzi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Wrocławia. Chodzi mi o sprawiedliwe prawo. Ja na przykładzie swoim mam działkę zabudowaną poniżej 1 hektara i płacę podatek 3 albo 4 razy większy niż ten, co ma działkę powyżej 1 hektara, też zabudowaną. I jak to ma się do sprawiedliwości? I druga rzecz, to mi się zdaje, że wszyscy ci kandydaci na radnych, na posłów więcej się pchają dla pieniędzy niż dla idei. Na przykład podawali, że radni otrzymują 36 tysięcy złotych, a do tego słyszałem, że jeszcze powołują różne komisje i te komisje też są opłacane dodatkowo.
Panie Tadeuszu, z tym, że trochę schodzimy z tematu, z kursu, który obraliśmy sobie dzisiaj. Dziś mamy Europa, nowe rozdanie, myślimy o tym, co Parlament Europejski, co możemy w tej kwestii zrobić, jaka będzie nowa Komisja Europejska.
No w tej kwestii to trzeba tylko wybrać ludzi takich, którzy idą do pracy z idei, a nie dla pieniędzy.
Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za ten telefon, no i tę uwagę, którą pan sformułował, że do polityki, tak jak w Stanach Zjednoczonych, ci najważniejsi politycy idą pobudzeni ideą zmiany, a nie po to, żeby dorobić. Ojciec dyrektor w pierwszej części naszej audycji, włączając się i formułując swoją wypowiedź, powiedział, że bardzo podoba mu się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To proszę zwrócić uwagę, nikt przecież nie zarzuci Donaldowi Trumpowi, że poszedł...
Dla pieniędzy.
Dla pieniędzy, do polityki, tak? Gdyż była i jest to osoba bardzo majętna, która zapowiedziała nawet, o ile pamiętam, że zrezygnuje z pensji przysługującej prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ja też chcę panu powiedzieć, że znam samorządowców, bo mówił pan tutaj o diecie radnych, na przykład jednego wójta, który jak wygrał w poprzednich wyborach w powiecie Dzwola, to zapowiadał, że obniży sobie pensję i byłem na pierwszej radzie tej gminy, gdzie faktycznie sam zapostulował i obniżył sobie uposażenia. To są już kwestie oczywiście szczegółowe, a jeśli pan pyta o działki, to ja nie jestem specjalistą w tym zakresie. Wiem natomiast, że to wszystko zależy od tego, w jakiej gminie kto mieszka. Być może ta działka jest w innej gminie i władze samorządowe ustaliły niższe podatki na to. Jednakże proponowałbym, aby móc panu konkretnie odpowiedzieć, proszę napisać do mnie maila bądź list. Adres mojego biura w Lublinie znajdzie pan na stronie internetowej www.piotrowski.org.pl. Proszę mi przysłać opis tej sytuacji i ja na piśmie się do tego ustosunkuję. Jak trzeba będzie, to podejmę interwencję poselską.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję, mówi Artur z Łodzi. Chciałem tutaj podziękować się panu profesorowi za tą taką fajną prelekcję, że tutaj powstają takie inicjatywy jak właśnie Europa Chrystyna. To jestem też pod wrażeniem właśnie tego, co robi Viktor Orban, tutaj Matteo Salvini, którego też tam gdzieś na Facebooku zauważyłem, że z takim stwierdzeniem, że jak komuś się nie podoba krucyfiks, to przecież świat jest bardzo duży i można sobie tam pojechać. Ale moje pytanie brzmi tutaj odnośnie właśnie tutaj tej działalności tych posłów, zwłaszcza tutaj tej Róży Thun. A tam słyszałem, że została przegłosowana jakaś taka, nie wiem, ustawa, że marsz 11 listopada ma być po prostu jakąś tam organizacją neofaszystowską. Czy my jako tutaj Polacy możemy jakoś wraz właśnie z jakimiś innymi europosłami coś w tej sprawie zrobić, żeby to nie było tak odbierane, bo przecież wiadomo, że w tym marszu będą szli tam różne organizacje patriotyczne, w większości patriotyczne.
To nawet jak pójdziemy, panie Arturze, pan i ja, to ja bym nie chciał, żeby ktoś mnie neofaszystą nazywał, prawda?
No nie, no absolutnie, no ja się w ogóle nie uważam za żadnego w ogóle faszystę. Jestem typowym Polakiem, można powiedzieć o poglądach narodowych, dla których właśnie wiara, wartości chrześcijańskie mają olbrzymie znaczenie, bo przecież naprawdę wystarczy otworzyć trochę umysł i zobaczyć, co się po prostu z tą Europą stało. Ja tam też miałem okazję pracować 10 lat temu w Szkocji i tak przyglądałem się temu, prawda, tak się trochę podśmiewywałem z tego, co tam się dzieje, widziałem te różne właśnie takie dewiacje seksualne, które były ostro dosyć pokazywane na ulicach, a teraz widzę, że to po prostu naprawdę, no, ludzie się tym fascynują, w ogóle uważam, że teraz to się homoseksualistów w ogóle projektuje, to jest w ogóle jakaś nowa moda, no to jest właśnie ten marksizm, wpływ tego marksizmu, ludzie odeszli od kościoła, od naszych tradycji, ale powrócę do pytania, bo nie chcę tutaj przedłużać. Właśnie co możemy zrobić tutaj, co może Parlament Europejski zrobić właśnie tutaj nasi posłowie, żeby to nie zostało tak odbierane, bo przecież to jest wielkie święto Polaków i należy naprawdę się tym cieszyć i tą wolność budować właśnie na wartościach, które pozwoliły nam przetrwać przez właśnie tyle lat niewoli, no. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
i
panu.
Szczęść Boże wszystkim w ogóle.
Pan pewnie w drodze jest, Maria. Więc dobrej podróży
tak,
dla
tak,
pana.
Ja jestem w pracy w ogóle.
No nawet tak.
Autobus, tak, i tutaj mnie bardzo ten temat zaciekawił.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, szczęść Boże dziękuję. Dobranoc.
Zapłać. Dobranoc.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie pana Artura z Łodzi. Pytanie dotyczyło rezolucji, pod którą jako pierwsza, jak pamiętam, podpisała się europosłanka Platformy Obywatelskiej, pani Róża Thun, i dotyczyła ona faktycznie radykalizacji nastrojów i postulowała zakaz działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich w Unii Europejskiej. Pan Artur pyta, co możemy zrobić. Pierwsza rzecz to tak, rezolucja ta została przegłosowana w ubiegłym tygodniu w Strasburgu z inicjatywy między innymi tej pani. Rezolucja nie rodzi żadnych skutków prawnych, jest wyłącznie przejawem, no żeby nie powiedzieć frustracji pewnych osób, to pewnych emocji i przełożenia tych emocji i wpływów na Parlament Europejski, bo tego typu osoby mają wpływ na formułowanie różnych dokumentów, przynależą do gremiów formalnych i nieformalnych, mówiłem też o grupie Spinelli, i w tej chwili posiadają większość w Parlamencie Europejskim i mogą przegłosowywać dokładnie co chcą. Stąd też mówimy o Europie i o nowym rozdaniu, po którym to nowym rozdaniu, mam nadzieję, nie będziemy już musieli zderzać się z tego typu rezolucjami. Ja głosowałem przeciw, jak i z tego co wiem, wszyscy chyba europosłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, i to nie dlatego, że popieramy totalitarne ruchy, bo mowa jest tam o neofaszystach i neonazistach. Tak? Ja w ogóle, jeśli mogę wyrazić swój pogląd, to przypuszczam, a moje przypuszczenie graniczy z pewnością, że osoby, które głosowały w większości, nie wiedzą, co to jest faszyzm tak naprawdę, a nawet osoby lansujące te rezolucje nie wiedzą, co to jest faszyzm. Ja absolutnie nie chcę go relatywizować, ale tutaj wchodzi w grę i korporacjonizm i różne inne rzeczy. Natomiast jeśli mówimy o neonazistach, to co to był nazizm? To jest zbitka nacji, nacjonalsocjalistyczne, narodowo-socjalistyczne. Przeciwko czemu oburzył się szef socjalistów w Parlamencie Europejskim, pan Bullmann. I doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy europosłami niemieckimi. Także podczas głosowań wystąpił pan Markus Precel, dawniej z AfD, który cytował Willego Brandta i jego poglądy socjalistyczne sprzed lat. Ale dla mnie jednak najważniejszą kwestią jest to, dlaczego to ludzie, którzy powołują się na komunistę Altiero Spinellego i de facto współpracują z komunistami, przecież jest Barbara Spinelli w Parlamencie Europejskim, to komuniści potępiają faszyzm czy neofaszyzm i neonazizm, czyli ruch narodowo-socjalistyczny. Trzeba, jeśli się przyjmuje tego typu rezolucje, to powinny być potępione wszystkie totalitaryzmy. I to w tej kolejności jednak bym potępiał, począwszy od komunizmu, narodowego socjalizmu i też faszyzmu, o którym tutaj mówimy jako totalitaryzmie. A jak pan wspomina, pan Artur z Łodzi, o pewnych skojarzeniach, czy też nawet wymienieniu marszów. Tam mowa, jak pamiętam, była też o Chorwacji, ale też i o Polsce. Pamiętam poprawkę bodajże grupy GUE, która to poprawka dotyczyła 6 europosłanek i posłów z Polski, którzy mieli, ich zdjęcia zawisły na szubienicach. I myślę, że to jest właśnie, no, symbolicznie oczywiście w Polsce to była znana sprawa. Oni protestowali, oburzyli się, a tak widziałem, że tak naprawdę się obawiali. Także uważam, że jest to przejawem frustracji pewnych osób, bo nie można powiedzieć, że ci europosłowie, którzy nie głosowali za tą rezolucją, jednocześnie są za ruchami neofaszystowskimi, czy narodowo-socjalistycznymi. Wręcz przeciwnie, to jest pokojowa prawica, pokojowy ruch konserwatywny, ale nie można dać się wpuścić w tę uliczkę, którą serwują nam socjaliści, komuniści, liberałowie czy neoliberałowie. No i oczywiście skojarzenia, że gdy normalna osoba idzie na pokojową, patriotyczną manifestację, jest zaliczana do grupy na przykład neofaszystowskiej, jest po prostu nie do przyjęcia. I powtarzam raz jeszcze, w tej chwili w Parlamencie Europejskim jest taka większość, która może przegłosować sobie wszystko, co chce. Nawet wbrew przepisom, widzę kazus Węgier, gdzie uruchomiono, bądź nie wiem, czy właściwie uruchomiono artykuł 7 wobec nich, lekceważąc regulamin i prawo Unii Europejskiej, gdyż na przykład wyłączono z kategorii oddane głosy, które się wstrzymały. A one powinny być liczone łącznie, bo nawet na tablicy w Parlamencie Europejskim, gdzie widnieją oddane głosy, liczba oddanych głosów, te głosy były zaliczone. Kto był za, przeciw, się wstrzymał. Natomiast aby uruchomić ten artykuł z kategorii oddane głosy, wyłączył przewodniczący głosy wstrzymujące. Mówię to dlatego, aby uzmysłowić Państwu i słuchaczom Radia Maryja, że tak naprawdę w tej chwili istnieje w Parlamencie Europejskim i w instytucjach unijnych większość, która może po prostu lekceważyć sobie traktaty, czyli prawo pierwotne, lekceważyć regulamin Parlamentu Europejskiego, lekceważyć regulamin innych instytucji, mimo że w traktacie z Lizbony nie zapisano już, że na przykład flaga Unii Europejskiej to jest ta, która powiewa nad wieloma urzędami, niebieska z 12 gwiazdami, mimo że wycofano hymn. Było to przecież w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy, więc to wycofano, a jednak tylnymi drzwiami to wszystko wchodzi. No i przede wszystkim lansowana jest nachalnie, o czym też mówił w pierwszej części programu ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk. Przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Lansowana jest ideologia gender, którą akurat delegalizuje się na Węgrzech. Pytanie, dlaczego nie można jej zdelegalizować w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej. Ojciec dyrektor zwraca uwagę na nazewnictwo, to LGBT, to gender, które tu wchodzi. Warto przypomnieć też, że jeden z biskupów austriackich powiedział, że skoro homozwiązki nazywa się małżeństwami, to może księżyc nazwać słońcem. I tak by jego światło było jeszcze jaśniejsze i świeciło. No, wyobrażam sobie, że tak jak rezolucja, o której mówił pan Artur z Łodzi i oburzyła go, że została przyjęta, tak samo za chwilę ten parlament może przyjąć, że jak mówi biskup austriacki, że księżyc jest słońcem. No.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora. Panie profesorze, słuchając uważnie zresztą Radio Maryja poprzez takich właśnie uczonych, którzy nam tłumaczą różne rzeczy, uczy mnie myślenia, jak już powtarzałam wiele razy. Ale panie profesorze, to co pan mówi, no rzeczywiście, to co czujemy my Polacy, nie wszyscy może, jakie jest zamieszanie w tej Unii, jakie to jest niesmaczne wręcz, jaki to jest pewien terror, jak poniżają nas. Ale ja myślę, panie profesorze, mówi się, że coś, co zaczyna się od kłamstwa, niczym dobrym się nie kończy. Otóż dlaczego tak powiedziałam? Sięgnęłam do różnych źródeł, bo my, według mnie, wstępując do Unii w 2004 roku, nie wiem, co pan profesor o tym będzie sądził, i to referendum, ja nie pamiętam, żebym ja słyszała, że Unia Europejska, chociaż no słyszałam, że Schuman, takie hasła, Schuman, 12 gwiazd, i powołanie na, prawda, na nasze wartości chrześcijańskie. I to słyszałam wtedy. I się zastanawiam, czy to nie było jakieś takie kłamstwo założycielskie przez kogoś, że tak powiem, świadomie być może sprowokowane. Bo tu jakiś znajomy mi powiedział tak. Ja mówię, no to skoro ta Unia tak się przekształca dziwnie, to dlaczego byśmy w ogóle wstępowali, skoro ona już nie była tą Unią, o której myślimy, że to Schumana. On nam powiedział, no wyprzedali wszystko w latach 90. potrzebowali pieniędzy, to nas wepchnęli do Unii. Powiedział tak, przepraszam, nie musimy tego popierać, tego jego głosu, ale sięgnęłam, panie profesorze, jeszcze raz mówię, do źródeł i tak, przypominam, chociaż pan profesor to wie, ale ja myślę, że my nie jesteśmy wyedukowani, bo jeżeli ja tak się głowię, to mnie się wydaje, że tu powinny być, były wykłady wtedy na temat Unii i teraz też nawet, i dobrze, że pan profesor mówi o Spinellim, ale przypomnijmy, że wspólnota węgla i stali z 52 roku, po to powstała, żeby kontrolę, że nie można już było okupywać, znaczy nie mogły być Niemcy pod okupacją w pewnym sensie całej Europy, tylko miała być kontrola, prawda, nad przemysłem ciężkim Niemiec, żeby znowu nie wzrosły w siłę. No i to było w 52 roku. Flaga wtedy była prostokątna i już były te gwiazdy. i Schuman już się, ta idea Schumana, zresztą Schuman był ministrem spraw zagranicznych Francji, to wszyscy powinniśmy wiedzieć, ale ja na przykład nie wiedziałam. I drugi, przekształciło się to we wspólnotę europejską, prawda, w 57. Traktaty rzymskie. Dobrze, flaga już była okrągła, Schuman był ojcem, 12 gwiazd, w porządku. Ale obecnie w internecie przeczytałam, że Unia Europejska, ona to była wspólnota, a Unia Europejska, która w 92 powstała, napisane jest ojcem Unii, uważany, jak sięgnęłam do Spinellego, to uważany za ojca Unii Europejskiej. Czyli wstępując do Unii, Polska powinna była wiedzieć, że to wspólnota europejska kojarzy się i Unia też z Schumanem. I jest ta sama flaga, ale coś, ktoś tu, jakiś podstęp być może był, skoro w tej chwili nawet w internecie, że Unia Europejska, a Spinelli uważany za ojca Unii Europejskiej. Tak jest w internecie, proszę sprawdzić. Czyli przekierowanie psychiki ludzi na to i potem się nie ma co dziwić, że on jest tam gdzieś napisane, że Spinelli. Ale my się dowiadujemy o Spinellim dopiero teraz. I to pan profesor to powiedział kilka tygodni temu, zaczęto o tym mówić, nawet jakiś pan, który miał tutaj też wykład, sam powiedział, że wpisze to do internetu na swojej stronie dopiero, Spinellego. Czyli coś tu jest nie tak. Myśmy wstępowali do Unii, którą kojarzyliśmy ze wspólnotą europejską, która była, Schuman był jej ojcem, a teraz nie mówiono nam tego. I wie pan, ja to mówię dlatego, żeby się mądrzyć, ale ja mam szalony mętli głowie i czuję, jakby ktoś nas oszukał. I dlatego teraz, skoro coś się zaczyna od kłamstwa, w pewnym sensie, bo to w 92 powstała, a myśmy dopiero w 2004 wstąpili. To chyba był czas, żeby nas wyedukować, zanim wstąpiliśmy. Skoro coś się zaczęło od kłamstwa, nie wierzę, żeby to była nieświadomość, to jak się dziwić teraz, jak w ten sposób nas traktują, skoro my nieświadomi byliśmy, że to nie jest już Europa, Unia Schumana, czyli wspólnota europejska, tylko Unia Europejska, którą się określa już teraz oficjalnie, że ojcem nazywa się Spinellego ojcem. Czyli jest wielki zamęt, panie profesorze, i prosimy, żeby państwo nam właśnie tłumaczyli pewne rzeczy. To już jest za późno. Właściwie za późno. Dziwi mnie też, że pan Orban, wstępując, nie wiem kiedy Węgry wstąpiły, też nie wiedział o tym.
Panie Mario, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo Pani Marii za te informacje i pytania. Mówi Pani o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zastanawia się nad Węgrami. Razem z nami przystąpiły 10 krajów członkowskich, przypomnę. Wówczas wstępowało w 2004 roku i Pani Maria mówi, że zostaliśmy oszukani. Może dla zobrazowania sytuacji ja tylko przytoczę jeden konkretny przykład. Mianowicie, kiedy o wybór na szefa Parlamentu Europejskiego starał się Hans-Gert Pöttering ze wspomnianej największej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, to odbywał spotkania we wszystkich grupach politycznych Parlamentu Europejskiego. Tak od tych lewackich, socjalistycznych, jak i po konserwatywną grupę naszą. I słyszałem, że do której grupy nie zaszedł, tam mówił to, czego europosłowie chcieli posłuchać. Więc u socjalistów kładł nacisk na wątki społeczne, socjalistyczne, przywoływał ich bohaterów, a jak do nas przyszedł, wiedząc, że u nas jest wielu Polaków, to cytował papieża Jana Pawła II. Tak, abyśmy skojarzyli go z naszym wielkim rodakiem obecnie świętym. Czy można powiedzieć, że on oszukiwał te grupy? Moim zdaniem nie. On mówił to, co ludzie chcieli usłyszeć, po to, aby na niego zagłosowali, aby został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Również tutaj, jeśli pani porusza kwestię Schumana, że w 2004 roku, gdy Polska i inne kraje decydowały o tym, czy przystąpić do Unii Europejskiej, nikt nie mówił, nikt w Polsce o Spinellim, to nie ma się czemu dziwić, gdyż Altiero Spinelli był komunistą, współautorem manifestu z Ventotene, postulował likwidację państw narodowych, więc po prostu pominięto go milczeniem, a na potrzeby Polski, aby Polacy zagłosowali za wejściem do Unii, mówiono o Robercie Schumanie, de Gasperim, przypominałem, że są kandydatami na błogosławionych, świętych w przyszłości Kościoła katolickiego. Po prostu akcentowano inne wątki. Też nie należy zapominać, kto, jaka formacja polityczna wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Jeśli pani mówi o wspólnocie węgla i stali, o tym, że pomysł był taki, aby w pewien sposób ograniczyć, narzucić kontrolę, żeby nie powiedzieć ostrzej, spacyfikować ten sektor w Niemczech, to również warto przypomnieć, że oczywiście pani ma rację. Odnosiło się to do pierwszej i drugiej wojny światowej, kiedy akurat węgiel i stal grała główną rolę, ten czynnik zbrojeniowy wchodził w grę. Natomiast w chwili obecnej energię we Francji czerpie się z atomu. Już kilka lat temu, będąc na konferencji w Tokio z francuskim europosłem Golniszem, powiedział, że to, o czym tu pani mówi, czyli ta wspólnota węgla i stali, nie ma w ogóle w tej chwili racji bytu, bo we Francji na przykład nie ma już ani jednej kopalni. Tak? Odchodzi się od węgla, produkuje się coraz mniej stali, więc Unia Europejska ma przed sobą całkiem inne wyzwania. Wspomniała pani flagę Unii Europejskiej, której autorem był Arsène Heitze. Przed śmiercią wyznał, że inspirował się on wizerunkiem Matki Bożej, opisem z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 12, werset 1, a nad jej głową wieniec gwiazd 12. I tę symbolikę przyjęły instytucje Unii Europejskiej i w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy chciano to usankcjonować, czyli przyjąć akurat ten wzór Arsena Heitze za wzór flagi europejskiej, ale dokument ten przepadł w referendach we Francji i w Holandii, przypominam. W związku z tym flaga ta nie jest oficjalną flagą Unii Europejskiej, a jedynie jest uważana za oficjalną flagę, bo później przyjęło to, jak pamiętam, chyba 16 państw do użytku wewnętrznego i przypominam, że Francja akurat nie uznała tego wzorca za flagę. Stąd też wspominałem w pierwszej części audycji, że pan Mélenchon, polityk francuski, wcześniej europoseł, domagał się i domaga od prezydenta Francji, aby tęże flagę uważaną za oficjalną Unii Europejskiej zdjąć w parlamencie francuskim, gdyż państwo francuskie jest laickie i to godzi w laickość tego państwa, przypominając sobie o symbolice i o tym, o czym mówię, a co artykułował Arsène Heitze. Czy zostaliśmy okłamani? No, nie można powiedzieć, że zostaliśmy okłamani, ale ma pani rację, że tych informacji z pewnością było za mało. I jak sięgam pamięcią, to najwięcej informacji na ten temat można było pozyskać z Radia Maryja i z Telewizji Trwam. Najwięcej i jak sądzę w tej chwili również Radio Maryja jest bezkonkurencyjną stacją co do podawania informacji na ten temat. Jeśli się nie mylę, to nie było żadnej audycji, nawet w telewizji publicznej, bo nie przypominam sobie, która by traktowała o bieżących sprawach albo w ogóle o sprawach nurtujących Unię Europejską, żeby spotkało się na przykład dwoje, trzech, czwórka europosłów, nawet z różnych formacji politycznych i debatowało o przyszłości Unii Europejskiej albo poruszała drażliwe tematy, jak chociażby wspomnianą przeze mnie grupę Spinellego, czy wywołaną również przez panią grupę Spinellego, i w tym kontekście naprawdę ludzie mogą czuć się oszukani. Ja niedawno brałem udział na zaproszenie jednego z kandydatów na wójtów z Prawa i Sprawiedliwości. Zostałem zaproszony na spotkanie z mieszkańcami i tam mnie ludzie pytali, jak to sprawić, żeby społeczeństwo przejrzało na oczy w tam jakimś kontekście właśnie politycznym i co zrobić, żeby właściwie głosowało. Ja mówię, nie ma takiej recepty, a nawet nie należy tego sugerować. Moim zdaniem, i powtórzę tu raz jeszcze, ludziom potrzebna jest informacja. Prawdziwa, wiarygodna informacja, konfrontowana także z innymi osobami, które mogą się na ten temat wypowiedzieć, zanegować bądź potwierdzić. No i nie jest też dziwne, że tak samo jak pani Maria z Warszawy, no wiele osób czuje się jednak w pewnym sensie oszukane, dlatego gdyż takiej informacji po prostu nie mieli. Powtarzam, na nasze potrzeby szermowano hasłami, że Unia Europejska jest chrześcijańska, bo jest rondo Schumana w Brukseli, bo jest sala Roberta Schumana w Brukseli, bo rządzą chrześcijańscy demokraci, którzy szczycą się, że są chrześcijańskimi demokratami, którzy teoretycznie nawiązują do korzeni chrześcijańskich Europy, choć tego nie werbalizują ani nie zapisują w najważniejszych dokumentach, ale tak naprawdę w praktyce, o czym mówiłem tutaj w audycji, gdy występuje Jean-Claude Juncker w debacie głównej w Parlamencie Europejskim i mówi o przyszłości Europy, twierdzi, że trzeba mieć na względzie wizję ojców założycieli Unii Europejskiej, mówi wyłącznie o komuniście Altiero Spinellim, cytując jego manifest z Ventotene i twierdząc, że to jest ta wizja, o którą nam chodzi, i nie wymienia ani jednego chrześcijańskiego demokraty, to o czym to świadczy? Ja chcę powiedzieć, że pan Jean-Claude Juncker przybył na spotkanie z naszą grupą, na własne życzenie zresztą, i był gotów odpowiadać na wszystkie pytania, więc zadałem mu pytanie, dlaczego właśnie w trakcie tego przemówienia w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy nie wymienił żadnego chrześcijańskiego demokraty, o których to osobach mówiła pani Maria z Warszawy. A przecież on jest i pełni ten urząd z nadania chrześcijańskich demokratów, a wymienił tylko komunistę Spinellego i omawiał jego myśli. No to strasznie się oburzył. Stwierdził, że to jest niepoważne, że on musi odpowiadać na takie pytania i tłumaczyć się, że nie jest komunistą. No tak, ale nie wyjaśnił, dlaczego tylko nawiązywał i nawiązuje do idei komunistycznej, a ojciec prowadzący, ojciec Grzegorz, przypomniał, jak pamiętam w pierwszej części audycji, że właśnie też Jean-Claude Juncker jako szef Komisji Europejskiej brał udział w obchodach 200. rocznicy Karola Marksa. I też przy tej okazji twierdzono, że wielkim filozofem był, etc., jeszcze zabierał głos. To wszystko świadczy o odejściu od tych wartości pierwotnych i bazowych. Jeszcze wcześniej pamiętam, że gdy dzwonił do nas pan Stanisław, to też wskazywał na pewne niejasne kręgi podejmowania decyzji. Mówił o coś o światowym rządzie, jeśli dobrze pamiętam. I tu też trzeba zwrócić uwagę na takie grupy nieformalne, jak chociażby Bilderberg Group, która spotyka się sukcesywnie od kilkudziesięciu lat i nie wydaje żadnych oświadczeń, a rozmowy dotyczą między innymi przyszłości Unii Europejskiej.
Na wód burzliwych płyniesz nurty, zacierasz ślady swych korzeni. Zachwycasz oczy zgubnym blaskiem, a Chrystus słońcem jest zbawienia. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą. Nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem, Europo. Europo, ze Chrystusem idź, niech On się stanie. krzyżaj z krzyżem Europą. Swych wielkich ojców czyny gubisz, wciąż dalej z dróg odchodzisz Bożych. Już wiarą krzyżem się nie chlubisz, a po niech On się stanie Twą odwagą, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą odwagą, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą odwagą, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą. Europą za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą. Niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone na temat Europa, nowe rozdanie. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
I dobry wieczór. Witam wszystkich tam w studio. A przeważnie pana profesora.
Przeważnie jest pan profesor i ja jestem pana imię?
Krzysztof Gomułka, Parczewski, województwo lubelskie.
Dziękuję.
A że profesor pochodzi z naszego województwa, to pozwoliłem sobie zadzwonić, bo jestem stałym słuchaczem Radia Maryja i chciałem zadać dla profesora, bo tu przedmówcy też zadawali pytania, po prostu kilka pytań. Pierwszą rzecz, tu o tej Unii jest dużo mówione, a my tu jesteśmy zwykłymi zjadaczami chleba, rolnikami z Lubelszczyzny i nami się nikt nie interesuje. A dlaczego zmierzam do czego? Oczywiście chodzi o afrykański pomór świń. Ja od samego początku mówiłem, że to jest wymysł pewnej grupy, jakiegoś lobby pieniężnego, które chce zlikwidować polskie rodzinne gospodarstwa. I panie pośle, z całym szacunkiem do pana, wszystkie programy pana, jak pan wypowiada się, słucham. I mam pytanie, czy bioasekuracja w wypadku afrykańskiego pomoru jest przepisem unijnym czy polskim? Bo jeżeli to jest przepis wymyślony przez kogoś tylko dla zlikwidowania rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, to ja już byłem z rolnikami z tego terenu, gdzie jest taka miejscowość jak wieś Dawidy, gminna Jabłoń, gdzie mówi się, nawet minister rolnictwa na spotkaniu i z wojewodą naszym i do mnie osobiście powiedział, że za wzór postawiono w Unii, że zatrzymano na ścianie wschodniej wirusa. Ja jestem z takiej wioski, gdzie wirus pierwszy powstał w najbardziej zabezpieczonym gospodarstwie. Do dnia dzisiejszego nikt go nie wytłumaczył, jak to się stało. To jest miejscowość Gęś. Od 22 lutego choroba nie przeniosła się nawet przez szerokość jezdni asfaltowej i do drugiego gospodarstwa, ale to będzie tłumaczenie, że było jedno ognisko, no to taki sporadyczny wypadek. W miejscowości Dawidy, gdzie są gospodarstwa pokoleniowe i od X lat pracowali nawet profesorowie i doktoraty robili ludzie na hodowli zarodowej, wyniszczono już kilka gospodarstw, gdzie myśmy później stanęli w obronie tych gospodarstw jako rolnicy, ja osobiście też. I od tamtego czasu, mija 3 miesiące, jest taki sporadyczny wypadek, no było 5 ognisk, zaznaczam. Dlaczego nikt, ani minister rolnictwa, jeżdżę na spotkania do księdza Choćko, gdzie biskup nasz Siedlecki go mianował na naszego duszpasterza. I nikt nie chce z nami rozmawiać, żeby wyjaśnić tam taką sytuację. Panie pośle, pan tu mówisz o tych innych przepisach, więc pan wytłumacz takiemu zjadaczowi chleba, zwykłemu chłopowi ze wsi, który już hodował ponad 30 parę lat świnie. Jestem po wypadku na dzika, gdzie mam specjalny uraz do tych zwierząt, które roznoszą afrykański pomór. I teraz mój syn nie ma ani jednej sztuki liczyć, bo hodował dużo, bo na naszym terenie po prostu ten pomór doprowadził do tego, że nęka się rodzinne gospodarstwa, żeby zlikwidowali produkcję albo zawiesili, a nakładczy system, no działa. Ale to jest inna kwestia. Chodzi o taką rzecz, że na jednym posesji w Dawidach, gdzie było 5 ognisk, brat zgodził się na wybicie świń na domniemanie choroby, gdzie tylko jedyny instytut, chyba jedyny mankament na świat jest, że jedyny instytut nie może się odwołać od decyzji, jest w Puławach, gdzie dziki są na drzewach, to profesor dobrze wie, to były zdjęcia i wszystko, że są podrzucane i teraz na dzień dzisiejszy w tym gospodarstwie u brata wybito świnie, a drugi brat, gdzie prowadzi rodzinną, tradycyjną hodowlę rodzimych gospodarstw polskich, gdzie się mówi, że żywność polska jest zdrowa, że powinno się eksportować. I teraz na dzień dzisiejszy, panie profesorze, mija 3 miesiące u tego drugiego brata na jednej działce zagrodowej. Stoją świniaki zdrowe, ale jednocześnie on hoduje inne zwierzęta, gdzie nękają go weterynarze, żeby on zlikwidował albo jedno, albo drugie, bo nie może w sąsiedztwie trzody stać zwierzęta kopytne. Ten rolnik zgodził się na moją prośbę i innych, że nie zgodził się na wybicie tych świniaków. 3 miesiące ja dawałem te pytanie dla ministra, byliśmy kilka razy, dawałem jednemu, najpierw Jurgielowi, teraz temu, oczywiście nie sam, tylko z przedstawicielami chorych rolników, bo ja już po 60. I nikt tej odpowiedzi nie udziela. Odpowiedział mi ostatnio minister, że już tyle badań było, że nie ma sensu tego badać. No ja nie rozumiem, jak nie
panie
można badać.
Czyli pan myślisz teraz, że nasz gość odpowie na ten temat, tak, panie profesorze, panie pośle?
Dziękuję bardzo. Ja wiem, że temat dzisiejszej audycji jest inny, Europa, nowe rozdanie, ale akurat tu pan Krzysztof, który dzwoni z Parczewa, porusza dla rolników w tej chwili i hodowców kwestię najpilniejszą i najważniejszą, która spycha na margines inne, być może nawet ważniejsze, ale w tej chwili to jest być albo nie być dla wielu osób i problem jest nierozwiązany od wielu lat. Już mówię w dwóch zdaniach. Otóż parę lat temu byłem zaproszony do telewizji publicznej, chyba 4 albo 5 lat temu. Występowałem w sprawie dla reportera akurat w kwestii ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, na okoliczność, o którą pan pyta, czyli regulacji unijnych i krajowych, gdzie tłumaczyłem, że Unia wytycza pewne ramy, czyli bariery ogniskowe, jak to ma wyglądać, natomiast szczegóły leżą w gestii dyspozycji państw członkowskich i odpowiednich ministerstw. I o ile wiem, ministerstwo wydaje takie rozporządzenie i te rozporządzenia były już wielokrotnie zmieniane w sprawach środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF-u i umieszcza je w dzienniku ustaw. I to jest notorycznie modyfikowane w zależności od tego, jak te ogniska się rozprzestrzeniają. I pan mnie pyta, czy o bioasekurację. Już wówczas zwracałem uwagę na zdrowy rozsądek, który po prostu jest nie do zastąpienia w takich sytuacjach i jak myślę, opis sytuacji, którą pan nam przedstawił, należałoby w tych kategoriach rozstrzygać, bo wiele przepisów bioasekuracyjnych okazały się nonsensowne i niewykluczone, że przykład, o którym pan mówi, niestety do takich właśnie należy. I od wielu lat, mimo podejmowanych tych prób nowelizacji, zmian rozporządzeń, drukowanych, jak mówię, w Dzienniku Ustaw Polskim, ten afrykański pomór świń się rozszerza. Pamiętam, w tej audycji po prostu wyciągnięto jedną zdrową świnię starszej kobiecie i oddano ją na rzeź, choć ona była przebadana, zdrowa, nie miała kontaktu z innymi zwierzętami. No, tak postępować nie można, ale z drugiej strony jest to sprawa naprawdę bardzo trudna i ten afrykański pomór świń jest trudny do powstrzymania. Z jednej strony opisuje pan taką sytuację, ale z drugiej, oprócz tego, że przenoszą tę chorobę zwierzęta, chcę uspokoić niezorientowanych słuchaczy, że ludzie nie mogą się tą chorobą zarazić, no to miałem wiele sygnałów, choć nie jestem ani epidemiologiem, ani nie zajmuję się szczegółowo sprawami zwierząt hodowlanych, to miałem wiele sygnałów, że choroba ta na przykład rozprzestrzenia się poprzez przewożoną żywność i wyrzucaną żywność ze wschodu, na przykład z Białorusi. I to już nie ma nic wspólnego z tą bioasekuracją, o której tutaj pan mówił, ale dobrze, że pan to porusza. Mam nadzieję, że obecny minister, bo wymienił pan nazwisko poprzedniego ministra rolnictwa, a obecny, zmieniony już minister, słucha tej audycji i odezwie się. Także pan podał swoje imię i nazwisko, także i miejscowość, w której pan mieszka. Jeśli byłaby potrzeba kontaktu bądź konkretnej interwencji w tej sprawie, to poproszę pana o spisanie dosłownie w 3-4 zdaniach to, co pan zasygnalizował, i wysłanie maila bądź pisma do mojego biura w Lublinie. Adres jest na stronie www.piotrowski.org.pl i ja wystąpię w tej sprawie z interpelacją poselską do pana ministra.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Stanisław Starunia, mówi. Niedawno w telewizji Trwam pan minister Macierewicz mówił o dwuznacznej wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który skrytykował USA, które to krytykowały Niemcy i Rosję za budowę Nord Stream 2, czyli staną w obronie wrogów Polski. Czy jest jakaś schizofrenia polityczna w polskim rządzie, a przynajmniej w MSZ-cie? I teraz pytanie, jakie to ma znaczenie w skali międzynarodowej? I drugie pytanie jeszcze może zadam. Mówił pan profesor o możliwości rozsadzenia Unii Europejskiej przez Włochy. Chyba czytaj to rozpadzie. Co działoby się z Polską, gdyby tak się stało? Bo kraje wiodące w Unii, Niemcy i Francja, działają dla swoich korzyści kosztem pozostałych państw. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Akurat jesteśmy w Toruniu, w siedzibie w redakcji Radia Maryja i pan Stanisław dzwoni z Torunia, czyli jesteśmy niedaleko od siebie. Pierwsza kwestia, którą pan porusza, to wypowiedź pana ministra Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony narodowej, w której to krytykuje obecnego ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza. I ja mogę tylko powiedzieć, że na stronie Radia Maryja czytałem tę wypowiedź, bo uderzył mnie lit, czyli to, co jest wydrukowane na początku, i argumentacja pana ministra jest tam zamieszczona. Sądzę, że dobrze, jakby pan się zwrócił o szerszą egzegezę tej wypowiedzi do autora, czyli do pana ministra Antoniego Macierewicza. Ja ze swej strony mogę tylko powiedzieć, że do tej pory miał bardzo wiele trafnych wypowiedzi. Co do tej konkretnej, nie będę zabierał głosów co do szczegółów, natomiast w pierwszej części audycji mówiłem, i to chyba było jasne, że może ja nie używam takich słów jak pan minister Antoni Macierewicz, ale również bardzo krytycznie wobec polityki zagranicznej polskiego rządu i polskiego ministra. Natomiast co do drugiej sprawy, pan się troszczy, że jeśli Włochy rozsadzą Unię Europejską, co będzie z Polską? Można też to pytanie inaczej sformułować. Wspominałem dzisiaj, że tak naprawdę motorem, który napędza aktywność Unii Europejskiej, jest silnik dwutaktowy, czyli Francja i Niemcy. Idąc pana tokiem rozumowania, można zapytać, a co się stanie, jeśli nagle Niemcy stracą zainteresowanie do Unii Europejskiej? i Unia Europejska przestanie istnieć. Nie zostanie rozsadzona, ale wystarczy, że stracą zainteresowanie te dwa kraje, tak? Nie ma moim zdaniem tutaj zbyt wielu argumentów za tym, aby troszczyć się na zapas, jakkolwiek w gestii każdego rozsądnego rządu i kraju członkowskiego leży opracowanie kilku scenariuszy. I wiem, że i o tym mówiłem w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam przed bodaj trzema laty, że kraje skandynawskie takie scenariusze kreślą. I to różne. Na wypadek, gdy upadnie strefa euro, czyli Unia Europejska wycofa się z waluty euro. Przypomnę, że jest to i był to jeden z pierwszych postulatów alternatywy dla Niemiec. Tam w gronie szefostwa tej partii znaleźli się profesorowie ekonomii, między innymi. I to przede wszystkim postulowali. Dopiero później doszedł doszedł jako główny argument walka z imigrantami, których sprowadziła de facto pani kanclerz Angela Merkel. W związku z powyższym również rząd polski powinien mieć opracowany scenariusz, mimo że chce się wtłoczyć akurat polityków Prawa i Sprawiedliwości czy rządu polskiego do szufladki oznaczonej polexit, o czym tak naprawdę nie ma mowy w ogóle w tej chwili, to jednak każdy odpowiedzialny rząd powinien przyjąć wariantowość rozwoju sytuacji. Również w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam mówiłem o tym, że wyciekł taki program, wariantowy program z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, gdzie rozważano różne scenariusze na wypadek różnej możliwości rozwoju sytuacji politycznej w Unii Europejskiej. Nie słyszałem, żeby polski rząd przedstawił, czy też pracował nad takim scenariuszem, a powinien. I tu niekoniecznie musi się skupiać na tym, co się stanie, jeśli Włosi doprowadzą do pewnych ruchów tektonicznych, czy jak pan to nazywa, rozsadzenia Unii Europejskiej od wewnątrz, ale można zadać pytanie, jak powinna zachować się Polska, polski rząd w momencie, gdy nastąpi poważna erozja tego projektu pod nazwą Unia Europejska. Bo jak zaznaczył pan premier Mateusz Morawiecki, przemawiając w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, Unia jest projektem i Unia jest eksperymentem, jak pamiętam, właśnie tak mówił. A eksperymenty mają to do siebie, że mogą się udać, a mogą się też nie powieść. Więc cały czas większość w Polsce, a zdecydowana większość rządzących, ma nadzieję, że ten eksperyment się powiedzie. Ale jednak, tak jak pan słusznie zauważa, pan Stanisław Storunia, trzeba zapytać, co będzie, jeśli się ten eksperyment nie powiedzie. I to jest, powtarzam, rolą polskiego rządu, aby takie warianty sytuacji rozwoju Unii Europejskiej przewidzieć zawczasu, a czy podawać to do publicznej wiadomości? Sądzę, że przynajmniej zarysy tych koncepcji to tak.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarosław ze Szczecinka. Kłaniam się, witam serdecznie ojca prowadzącego Grzegorza. Witam serdecznie pana profesora. Z przyjemnością się pana słucha. I witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy okazji pozdrawiam, jeśli można, za pomocą anteny dzisiejszego solenizanta, ojca dyrektora. Więc tak słucham, moi kochani, i do pana profesora może parę zdań, a potem jakieś pytanie konkretne, że mógł pan profesor się odnieść. Sprawa Unii Europejskiej. Otóż, kochani, dobrze, że jest internet, choć tam jest kupę brudu, ale jest kupę pozytywnych rzeczy, więc może paręnaście takich, powiedzmy, sprawozdań z obrad Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego raczej słuchałem, oglądałem i krótka taka konkluzja. to Unia Europejska, uważam zdecydowanie, jest to dzieło szatana, wypowiadający się tam europosłowie, szczególnie z tej właśnie szatańskiej strony, bo to są jego rycerze, to, kochani ludzie, jak tak naprawdę włączycie, to się tego nie chce słuchać. To jest przede wszystkim jakiś bełkot, tam nie ma ciągu jakiejś myśli, jakiejś logiki myśli i to widać, że to jest bezbożne, że to jest złe.
Panie Jarosławie, jeżeli mogę, myślę, że musimy to uczłowieczyć, też taki był zamysł ojców, którzy tą wspólnotę utworzyli, czy zaproponowali Europie lata temu, żeby to tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II do nas Polaków mówił, żeby to wspólnota ojczyzn, prawda, żebyśmy byli podmiotami, tak jako i obywatele, jako Polacy, tak samo, taką samą rolę powinni mieć Niemcy, Francuzi i wszyscy, którzy przynależą do tej wspólnoty. A to, że idzie to tak na lewo, jak widzimy, taka i nowomowa, i marksizm powraca, prawda, komunizm czy socjalizm, no to no, co zrobić? Trzeba się spierać, panie profesorze, panie pośle.
Tak, pozdrawiam serdecznie pana Jarosława ze Szczecinka. Pominając tezę, czyim dziełem jest Unia Europejska, to zwrócił pan uwagę na tę kwestię, podjętą również z ojca, że wsłuchując się w debaty Parlamentu Europejskiego, europosłów, europosłanek, odczytuje to pan jako bełkot, nowomowę, brak logiki myślenia. Otóż niestety nie jest pan jedyną osobą, która zwraca na to uwagę. Pierwsza rzecz. W Parlamencie Europejskim, jak wspomniałem wcześniej i zwrócił uwagę ksiądz profesor Krukowski, środowiska liberalne, socjalistyczne i komunistyczne przejęły pojęcia z nauki społecznej Kościoła, aplikując je do swoich ideologii, ale jednocześnie posługując się tymi pojęciami w sposób specyficzny i szczególny. Jeśli dodamy do tych wyrażeń specyfikę unijnej nowomowy, którą praktycznie można przyłożyć do każdej debaty w Parlamencie Europejskim. Czy rozmawiamy na temat neofaszyzmu, czy neonazizmu, o którym wspominał jeden ze słuchaczy, czy rozmawiamy na temat muszli dwuklapkowych, to można zastosować pewne wytrychy, które, jak przypuszczam, usłyszał właśnie pan Jarosław ze Szczecinka i inne osoby, że chęć działania na przykład w duchu kohezji, w aspekcie horyzontalnym, etc., etc. I to powoduje właśnie takie wrażenie. Jeszcze trzeba też brać pod uwagę tłumaczenie. Choć tłumaczy naprawdę mamy świetnych, to niekiedy przekłada się przemówienie posła z języka na przykład francuskiego czy duńskiego na angielski i z angielskiego dopiero na polski, co powoduje zniekształcenia. Ale ja bardziej bym upatrywał to w sformułowaniach koleżanek i kolegów w Parlamencie Europejskim, którzy niestety posługują się takimi wytrychami. Ludzie tej mowy po prostu nie rozumieją, ale w tym też jest cel. Wiele osób dlatego tak się wypowiada, żeby to, co mówią, było wieloznaczne i niejednoznaczne. Wspominałem swego czasu na falach Radia Maryja, że tę niejednoznaczność przeniesiono do dokumentów bazowych Unii Europejskiej i zrobiono to celowo, podnosząc jednocześnie niejednoznaczność do rangi zasady. I to samo przebija w wypowiedziach europosłów, powiadam szczególnie z lewej strony sceny politycznej. Stąd wspomniałem wspomniany przeze mnie na początku ruch Europa Christi, postulujący powrót do chrześcijańskich korzeni Europy, chrześcijańskiego myślenia o Europie, jednocześnie zmierza ku temu, aby artykułować zdania i postulaty swoje, a także opisywać rzeczywistość słowami zrozumiałymi dla ludzi, gdyż może w przeciwnym wypadku powodować to ześlizgnięcie się do tej niszy liberalno-lewicowo-komunistycznej i mam nadzieję, że wszyscy, którzy biorą udział w tymże ruchu, będą dbali o pielęgnowanie słowa mówionego i pisanego, tak aby język giętki wypowiedział wszystko, co pomyśli głowa, a ludzie to doskonale zrozumieli.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo.
Ja zawsze, co?
Teraz i zawsze.
Chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, co tutaj jest prowadzone.
Pana imię możemy? Pana imię?
Dariusz. Dziękuję. Dariusz. Chciałbym się dowiedzieć, tak na przykład szkodniki, no tacy jak Tusk i ta pani Hon, tam ten Tun.
Róża von Tun, tak.
Tak. Oni, co to za ludzie, normalnie szkodniki Polski. My chcemy Polski, żeby Polska była po prostu, ktoś, żeby nawet w parlamencie się wypowiedział. Byliśmy pod rosyjską, no tak jakby, no zaborem, ale wcześniej zabór, a później niby demokracja taka szemrana, bo z tego względu, że mogliśmy coś powiedzieć, ale pod dyktando Rosji, a teraz pod dyktando Unii Europejskiej. A Unia Europejska w tej chwili, ktoś powinien powiedzieć, że wystąpić na, tak jakby, no na, tak jakby na przykład my nie możemy się ugiąć, bo nikt nie może nam dyktować takich rzeczy, jak na przykład co my mamy robić, bo zawsze byliśmy na kolanach, zawsze byliśmy, na przykład Rosjanie nam dyktowali, co mamy robić, a teraz nam Niemcy, czy na przykład Unia dyktuje, co mamy robić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo za to określenie szkodniki, przepraszam, bo też no to niewiele nieraz wniesie, żeby też ktoś się nie czuł urażony, czy tutaj pan przewodniczący Tusk, czy pani poseł Tun. Proszę bardzo, panie profesorze, panie pośle.
Dziękuję panu Dariuszowi, że zechciał do nas zadzwonić i porozmawiać. Ja również unikam, nie stosuję epitetów wobec polityków, zwłaszcza takich, ale pan wymienił dwa nazwiska. Ja sądzę, że tutaj jest, mamy do czynienia z dwiema kwestiami. Jeśli komuś nie podobają się jacyś politycy bądź ich aktywność w przestrzeni publicznej, to powinien głosować na kogoś innego, bo przecież wspomniana europosłanka została w demokratyczny sposób wybrana. I jej wyborcy być może są zadowoleni z tej postawy. Wspomniany przewodniczący Rady Europejskiej został wskazany przez panią kanclerz Angelę Merkel i wybrany przez grupę polityczną Europejskiej Partii Ludowej, jej członków tejże Europejskiej Partii Ludowej. Tak jak zapowiedzieli cytowani wcześniej Orban, Salvini czy inni, dążą do tego, żeby w Europie nastąpiło nowe rozdanie. Bez określania osób podobnymi epitetami, choć na przykład prasa brytyjska nie krępuje się i pana przewodniczącego Rady Europejskiej nazywa dość dosadnie. Ale idzie o to, aby w nowym rozdaniu odsunąć od stanowisk takie osoby właśnie jak Jean-Claude Juncker, jak pan Donald Tusk, czy innych. Jest taka szansa, bez obrażania czy obdarzania epitetami, jeśli będzie odpowiednia liczba osób, która zagłosuje w poszczególnych krajach członkowskich na odpowiednich ludzi i odpowiednie listy antyestablishmentowe, jak to często się nazywa. I to jest po prostu do wykonania. Pan też, Dariusz, wspomniał, że razi go i nie godzi się, aby po doświadczeniach historycznych Polska i Polacy znowu byli na kolanach. Nie muszą być na kolanach. Potrzeba tylko osoby, które wskażą właściwe miejsce w szeregu odpowiednim politykom w Unii Europejskiej, a w następnych wyborach odsuwając ich w drodze demokratycznej naturalnie. Otóż, jak mówiłem wcześniej, Polska podpisała traktaty. Traktaty są prawem pierwotnym Unii Europejskiej, ale jest też prawo wtórne, odnoszące się do traktatów, które nie może być w sprzeczności z prawem pierwotnym. Ale od wielu lat istnieje tendencja urzędników Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, do rozpychania się i nadinterpretowania tychże przepisów tak, aby zagarnąć jeszcze więcej władzy, niż jest to przewidziane w traktatach. I jak sądzę, pan Dariusz właśnie w tym upatruje upadek na kolana niektórych polityków, którzy godzą się na to, aby urzędnicy brukselscy w ten sposób się rozpychali, czyli nadinterpretowali. Na to absolutnie nie ma zgody, ale tutaj też wspominaliśmy w tej audycji, że w chwili obecnej osoby te establishmentowe na poczesnych stanowiskach posiadają większość w Parlamencie Europejskim i mogą przegłosować rezolucję czy dokument, jaki im się podoba. W związku z powyższym narasta bunt. I to nie tylko bunt w obywatelach polskich, co było słychać w głosie pana Dariusza, ale także, jak mówiłem, w wielu innych krajach Unii Europejskiej, w których mówi się dość dla urzędników unijnych i ich rozpychania się w tym prawodawstwie. Przypomnę także, że jedną z przyczyn, nazywaną także główną przyczyną wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, głosowania za Brexitem, było właśnie stanowisko urzędników unijnych i ich, jak to nazywała prasa brytyjska, buta urzędników unijnych. I wcale się nie dziwię, że również obywatele polscy, powoli dowiadując się o tym, są po prostu oburzeni.
Panie pośle, dobiega końca nasze spotkanie, nasz program. Pytanie, jaką mamy propozycję, bo rzeczywiście możemy być nieraz poruszeni tym, co dzieje się, co proponuje, czy jak postrzega chociażby nas, Komisja Europejska, czy posłowie Parlamentu Europejskiego. Za niedługo będzie okazja do tego, żeby wybrać swoich przedstawicieli, no, którzy też może będą nadawali jakiś odpowiedni ton w Parlamencie Europejskim, bo to nie ma się co obrażać. Jesteśmy też w strukturach Unii Europejskiej. Teraz co możemy zrobić? Z kim możemy w Europie współpracować? Pan mówił o tych pewnych zmianach w sposobie pojmowania tego, czym jest wspólnota europejska w różnych krajach europejskich. Gdybyśmy taką konkluzję próbowali zrobić, żeby też słuchacze naszych zostawić z czymś, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić w bardzo niedalekiej przyszłości. Jesteśmy praktycznie już po wyborach samorządowych, widzimy, czasem mogliśmy się zdziwić, że taka, a nie inna na przykład koalicja się zawiązała, że taki wynik wyborów, no przed nami też nieproste decyzje.
Zaczął ojciec od tego pytania, czy mamy się przejmować, jak na nas patrzy Komisja Europejska czy europosłowie. Jeśli to pytanie jest skierowane bezpośrednio do mnie, to ja odpowiadam absolutnie nie. Nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi w tej chwili na to, co czyni Komisja Europejska i podejść w taki sposób do niej, jak Viktor Orban i cytowany Matteo Salvini, którzy uważają słusznie, że za około pół roku nie będzie już tego problemu. gdyż zostanie wybrany nowy parlament i oni przewidują wstrząsy tektoniczne.
Czyli my też powinniśmy robić swoje i czekać do maja, prawda?
Tak, no, jak cytowaliśmy pana Viktora Orbana, chce dolawirować do końca, tak? Jakkolwiek to nazwał, nie przejmować się urzędnikami z Komisji Europejskiej, bo kim? Panem Junckerem czy panem Timmermansem, który gra moim zdaniem na przyszłe stanowisko w gremiach unijnych, czy na przykład taką panią Elżbietą Binkowską, która zajmuje się kosmosem, czy innymi zagadnieniami. No nie, no po prostu musimy dotrwać jeszcze do wyborów majowych. A jeśli idzie o europosłów, to Viktor Orban był zawiedziony ich postawą, że działają wbrew unijnemu prawu. Zostanie wybrana bez wątpienia nowa reprezentacja. I o tyle trzeba będzie się z nią liczyć, czy odwracając pytanie, oni będą się z nami liczyć, o tyle ilu wybierzemy i jakich europosłów i do jakiej grupy politycznej oni się dołączą. Im większa będzie to reprezentacja, tym większy zyskamy szacunek. Może powiem coś mało popularnego, ale przede wszystkim liczy się arytmetyka, a później dopiero patrzą, co ta grupa sobą reprezentuje, no, odrzucając pewne skrajności. W tej chwili mamy 751 europosłów. Po wyjściu Brytyjczyków przewiduje się, że będzie to ponad 700 mandatów, czyli 705 mandatów. Polska ma 51 mandatów, ma otrzymać dodatkowo jeden mandat, jeszcze więcej, więc będzie miała do dyspozycji 52 mandaty. Największa grupa polityczna ma nieco ponad, przynajmniej wchodząc, ponad 200 mandatów i mimo, że nasza grupa europejskich konserwatystów i reformatorów liczy 70 kilku europosłów, ta liczba się zmienia i wyjściu Brytyjczyków ma stopnieć, to wszystko wskazuje na to, że może jeszcze się wzmocnić i być nie tylko drugą, ale i pierwszą grupą polityczną, a niewykluczone, że w ogóle powstanie nowa grupa polityczna, jak mówiłem, antyestablishmentowa, której nie będzie można zlekceważyć. I będzie liczył się każdy głos, bo ojciec pytał, co możemy zrobić. Otóż już teraz trzeba się zastanawiać, bo czasu zostało niewiele ponad pół roku, na kogo chcemy głosować, czy do jakiej grupy się przyłączyć. Mówiłem o ruchu Europa Christi, o tym ruchu, który też wchodzi w sferę społeczno-polityczną i który przy tych ruchach tektonicznych chce wyrazić swój głos, być może wystawi także własną reprezentację, czy poszczególne osoby, bądź się gdzieś dołączą, ale idzie o to, aby tak jak tu Państwo zwracali uwagę, te osoby przemawiały jasnym i klarownym językiem, aby było wiadomo, o co im chodzi i można było te osoby rozliczyć później. A powtarzam raz jeszcze, idzie o chrześcijańskie myślenie o Europie, powrót do chrześcijańskich korzeni, bo bez fundamentu niczego dobrego się nie zbuduje. Brak zgody na fałszowanie historii. Tak jak cytowałem, to już znane postacie mówiące o kodzie genetycznym Europy, a tym kodem jest chrześcijaństwo. Chcemy także przede wszystkim w głównym punkcie, w centrum postawić ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i nie ma zgody na lansowaną ideologię, bo to jest ideologia gender, a jednocześnie wracamy do myśli wielkich Polaków, wielkich Europejczyków, świętych. Przypomnę, że święty już Jan Paweł II wskazywał, że światu grozi niebezpieczeństwo zastąpienia marksizmu inną formą ateizmu, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia podstaw porządku naturalnego i moralności chrześcijańskiej. Czyli ruch Europa Christi w założeniu chce nie dopuścić, aby taki scenariusz, o którym mówił święty Jan Paweł II, się ziścił, czyli dąży do normalności. I każdy, kto jest za normalnością, powinien już teraz myśleć, w jaki sposób może włączyć się do tego, aby zmienić Europę, zmienić Unię Europejską, bo to jest możliwe.
Bardzo dziękuję panie profesorze za udział w naszym programie, za przyjęcie zaproszenia. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie ojca, wszystkich radiosłuchaczy, słuchających mnie w Polsce i za granicą, ale także w Lublinie, rodzinę, żonę, dzieci, a także siostra moja, Urszulanka, chciałaby pozdrowić siostry Urszulanki w Pniewach i jednocześnie karmelitanki w Gnieźnie. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze, łask Bożych ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi w dniu imienin.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, jak wspomniałem, był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Temat naszych rozmów, które dobiegły końca, Europa, nowe rozdanie. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za podjęcie tematu, za telefony.